Między небом а землёй.
Dzień dobry. Jeśli nie byli Państwo jeszcze na niedzielnej mszy świętej, to może warto wybrać się na nią własnym samochodem. Dziś rozpoczyna się tydzień świętego Krzysztofa. W wielu kościołach odbywają się tradycyjne błogosławieństwa kierowców i pojazdów i myślę, że to już jest taka mocno utrwalona w naszym kraju tradycja. A my za chwilę opowiemy o tym, jak połączyć 1 kilometr bezpiecznej jazdy z pomocą dla kogoś, kto bardzo potrzebuje właśnie 4 kółek. Będziemy także z mikrofonem na jedynej w swoim rodzaju mszy świętej podczas legendarnego festiwalu rockowego w Jarocinie. I nie będzie to jedyny muzyczny akcent programu. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Patronem rozpoczynającego się właśnie tygodnia jest święty Krzysztof. Opiekun podróżników, pielgrzymów, a przede wszystkim kierowców. Kierowcą jest ten, kto odbiera dzieci z przedszkola, wyrusza na wakacyjne wojaże, ale także ten, który wypełnia swoje życiowe przeznaczenie. Na przykład misjonarz. O akcji 1 grosz za 1 kilometr Sandra Soluk rozmawia z dyrektorem stowarzyszenia MIWA, zarazem zastępcą Krajowego Duszpasterza Kierowców, księdzem Jerzym Kraśnickim.
Święty Krzysztof to taki patron kierowców, ale wszystkich, czy tylko tych, którzy jeżdżą bezpiecznie i powoli?
Dawniej to też był patronem tragarzy, plisaków i tak dalej, takich zawodów związanych z transportem.
Pytam tak przewrotnie, dlatego że teoretycznie, zgodnie z hasłem waszej akcji, im szybciej ktoś jedzie, tym więcej kilometrów przejedzie, tym samym więcej wpłaci.
Ale zależy nam na tym przede wszystkim, żeby bezpiecznie ludzie jeździli, nie żeby szybciej przemierzali te drogi, tylko żeby zgodnie z zasadami i bezpiecznie, bo to nasza akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy. A to jest oczywiście przede wszystkim zaproszenie i to jest taka idea pomocy, że liczymy kilometry i staramy się pomóc misjonarzom. To jest oczywiście odwołanie się do dobrej woli człowieka.
To chyba jest dobry moment na to, żeby rozjaśnić, o co w całej akcji chodzi. Jakie kilometry liczymy? Komu i gdzie wpłacamy za te kilometry? Po co?
MIWA Polska, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Misyjnych Środków Transportu już od 23 lat, 24 akcja, to organizuje właśnie tę akcję, żeby pomagać misjonarzom w zakupie środków transportu. Bądź solidarny jako kierowca z tymi kierowcami misjonarzami, którzy są na misjach, którzy pracują dla Królestwa Bożego i dla człowieka.
Czyli doprecyzowując, liczymy kilometry, które przejedziemy od dzisiaj, od początku tygodnia Świętego Krzysztofa do kolejnej niedzieli, tak? I domyślam
liczymy
się, że jest to tylko...
kilometry od początku roku albo od ubiegłego roku, jeżeli to jest podziękowanie za cały rok. Wielu ludzi składa nawet ofiary w cyklu miesięcznym, przejedzie ileś tam kilometrów i pomaga misjonarzom, wpłaca na konto MIWA Polska na środki transportu dla misjonarzy. Mamy tę okazję, żeby raz do roku właśnie może zmobilizować się bardziej i podziękować Panu Bogu za to wszystko, za tą opiekę na drogach.
Powinniśmy traktować to jako hasło, niedosłownie liczycie na dobre serca kierowców i nie tylko, zapewne wszystkich tych, którym zwyczajnie bliskie są akcje misjonarzy.
Tak, właśnie o to chodzi. Też jeździmy wszyscy, czy środkami publicznymi, czy pociągiem, czy autobusem i tak dalej, i tak dalej.
Kiedy się wejdzie na waszą stronę, co ja właśnie uczynię, miwa.pl, to wyświetla się taki licznik, który wskazuje, ile już udało wam się środków transportu zakupić. Między innymi chwalicie się tym, że 339 motocykli trafiło do misjonarzy, 11 traktorów, 6 quadów, 21 łodzi i barek, 9 koni, 1 riksza, nawet 1 paralotnia czy tuktuki znalazły się na tej liście. Można odnieść wrażenie niemalże, że wspieracie sportowców ekstremalnych, a nie misjonarzy. Jaka historia stoi za tymi paralotniami?
A właśnie, tu chodzi o motoparalotnie do Ekwadoru. Z tych latających środków transportu, powietrznych środków transportu, praktycznie misjonarze coraz mniej korzystają, bo poruszają się drogami albo rzekami. A tutaj misjonarz, który pracuje do dzisiaj w Ekwadorze, zdobył w Polsce licencję do latania motoparalotnią i nie jest to środek transportu, który służy do regularnych lotów i odwiedzania stacji, ale do takich różnych akcji, czy informacyjnych, może bardzo szybko po prostu się przemieścić i te akcje organizować. Więc to jest taki wyjątkowy, jest to dość niebezpieczne, bo bardzo mocno uzależniony od pogody, od warunków atmosferycznych, więc w regularnych jakby lotach do parafii to nie zdałoby egzaminu, ale dodatkowo właśnie ułatwia mu życie i jako, że lubi latanie, więc korzysta z takiej opcji.
Na pewno dużą furorę robi w Ekwadorze na
tak,
tej paralotni.
Tak, jak opowiadał misjonarz właśnie, że na początku niektórzy chcieli go zestrzelić. Po prostu było bardzo niebezpiecznie, kiedy tak się pojawiał gdzieś nad wioską i próbował lądować. Wręcz popłoch następował. Ale później się już przyzwyczaili wierni i wiedzieli, że to ich padre przylatuje.
W każdym razie te sprzęty nie służą do rozrywki, tylko do wykonywania zadań misyjnych i te potrzeby konkretne trzeba jakoś identyfikować. W jaki sposób to robicie?
Przede wszystkim te środki transportu zależą od warunków geograficznych. To zależy od dróg. Zależy od warunków, czy to góry, czy to po prostu doliny, czy to jest miasto, czy wioski i tak dalej. My otrzymujemy od misjonarzy prośby, którzy konkretnie do naszego biura w Warszawie kierują te prośby z całego świata. My je zbieramy, my je przygotowujemy. Oczywiście to jest cały proces. Trzykrotnie w roku one są poddane komisyjnej ocenie i przyznawana jest pomoc na każdy projekt, który jest złożony właśnie od misjonarza czy misjonarki do Miwa Polska.
Załóżmy taki optymistyczny i fantastyczny jednocześnie scenariusz, że na przykład dysponuję nieużywanym tuk-tukiem i co wtedy mogę wam oddać?
My generalnie tu z Polski nie prowadzimy wysyłki pojazdów. W przypadku darowizn rzeczowych najczęściej one są sprzedawane i przeznaczane na konkretny pojazd, na konkretny cel. W związku z tym, że koszta wysyłek takich dużych jak pojazdy i później nie zawsze są dostosowane do warunków tropikalnych, w których większość misjonarzy pracuje. Przez to wspieramy też lokalne środowiska i lokalny przemysł, lokalnych ludzi, lokalnych sprzedawców, czy to będą rowery dla katechistów. One są zakupywane na miejscu. Tak samo motocykle, czy takie tuk-tuki, to są też motocyklowe pojazdy. One też są tam zakupywane.
W takim razie liczymy kilometry i liczymy, że licznik na waszej stronie szybko urośnie w akcji 1 grosze za 1 kilometr przy tygodniu Świętego Krzysztofa. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim bezpiecznych dróg pod opieką Świętego Krzysztofa.
Za zmarłych muzyków i za pokój na Ukrainie modlili się mieszkańcy i uczestnicy festiwalu rockowego w Jarocinie. Msza święta odprawiana w ruinach Kościoła Świętego Ducha to nawiązanie do nabożeństw ewangelizacyjnych z lat 80. i 90. Modlitwę jak co roku prowadził franciszkanin ojciec Kordian Schwarz. Kiedyś pracował w Jarocinie, potem dla Caritas Polska, a obecnie jest proboszczem w Olsztynie. W czasie kazania nawiązał do tragedii wojny na Ukrainie i pomocy humanitarnej dla żyjących tam dzieci. W czasie jednej z wypraw z darami zdarzył się ludzki błąd. Na granicy okazało się, że ojciec Kordian pomylił dokumenty wozu. I od tego zdarzenia zaczął swoje kazanie.
Ta msza za zmarłych muzyków to jest taka tradycja trochę już Jarocina. I właściwie jedno z niewielu miejsc na tym festiwalu, gdzie przypomniałeś, czy przypomniał ojciec o wojnie na Ukrainie, o tym problemie. Tutaj była składka na pomoc dla dzieci z Ukrainy. Co się dzieje w tej sprawie?
Więc my mamy podjętych kilka inicjatyw ze wspólnotą Siedem Aniołów. W zeszłym tygodniu wróciliśmy z Ukrainy. Tam pracuje nasz współbrat Idzi Mrozek w parafii w Chuście. Jak wiemy, nie cała Ukraina jest objęta wojną. W sumie to tak duża część Ukrainy jest bezpieczna. Na tyle bezpiecznie poczuliśmy się ze wspólnotą, żeby pojechać i wesprzeć naszego brata, a dokładnie dzieci, które są w jego parafii grecko-katolickiej. Dla nich przygotowaliśmy półkolonie. Gdzieś około 50 dzieci uczestniczyło w tych półkoloniach. No i no samo to doświadczenie, że tam tata na froncie, czy zginął ktoś z rodziny, czy brat wrócił z wojska, że ten temat przez cały czas tam gdzieś jest. A dla nas ta inicjatywa była o tyle ważna, że w prozie codziennego życia bardzo łatwo zapomnieć o tym, że są trudności, że jest wojna, bo my musimy realizować też działania, które są na nas wyznaczone, nasze obowiązki. Dlatego to był dla nas taki, ten wyjazd, on był sprowokowany troszkę wyrzutami sumienia, że my tak szybko jesteśmy w stanie zapomnieć, tak jak ten moment wybuchu wojny, to był dla nas wszystkich szok, że byliśmy totalnie zagrożeni, tak nam to wszystkim spowszedniało. I druga inicjatywa, którą będziemy podejmować, to jest w Jezioranach spotkanie, to już jest drugie takie spotkanie międzykulturowe. Mamy przyjaciół małych Czeczenów w ośrodku dla uchodźców, którzy mieszkają już od wielu, wielu lat w Polsce. Mamy Ukraińców, małych Ukraińców, którymi opiekują się wolontariusze z Caritas Polska w Warszawie. I mamy dzieci, z którymi pracujemy w naszych parafiach. I kolejne takie wydarzenie, właśnie Siedem Aniołów, to jest wydarzenie międzykulturowe, integracyjne, żebyśmy uczyli się komunikować ze sobą. W zeszłym roku zbudowaliśmy świetny spektakl Bez Granic, gdzie finałowa scena spektaklu była, że dzieci tłumaczyły. Chciały coś zakomunikować społeczności, w której są, akurat wtedy Polakom. Jeden mówił, drugi tłumaczył. Każdy tłumaczył, jedno dziecko tłumaczyło drugie. W tym roku w Jezioranach 24 sierpnia planujemy również kilka etiud, które będą mówiły o pokoju, o dialogu, o komunikacji.
Proszę ojca, to pojawiło się tutaj na kazaniu. Skąd ojciec bierze tematy do homilii, do kazań, do komunikacji z wiernymi?
Z życia, życie to jest z Ewangelii i z życia.
Dlaczego tej wyprawie warto było mówić ludziom, którzy przyjechali tu na festiwal?
Ta opowieść o tym wyjeździe, ona dotykała słabości ludzkiej, czy postawienia siebie w momencie, kiedy popełniamy błąd. I ten błąd jest ewidentny i my nie możemy się zasłonić. I pokazała też, że są ludzie, którzy są obok nas, którzy przyjmują nas takimi, jakimi jesteśmy. Że możemy popełnić błąd i dalej być sobą po prostu przy tych osobach. Bo na tej kanwie była budowana ta opowieść o popełnionym moim błędzie, o cierpliwości mojego współbrata, a z drugiej strony stanowiło też taką podstawę do tego, żeby odkrywać, że wszystko, co jest wokół nas, jest propozycją. Że Bóg przez cały czas wychodzi do nas z propozycją. Czasem, przestrzenią, wszystkimi rzeczami, które nas otaczają, całym światem stworzonym. Że to jest propozycja, jednocześnie sygnał miłości dla każdego i dla każdej z nas. I dlatego te wnioski z tej wyprawy, one były ewangeliczne. Że to jest dobra nowina dla każdego z nas. Bóg chce być z nami, chce się z nami komunikować.
To ciekawe, bo czytania na niedzielę 16 lipca są o ziarnie rzuconym na glebę, taką, inną, skałę. To co z tego wszystkiego wynika w kontekście tej wyprawy?
Pan Bóg rzuca ziarno, przez cały czas zasiewa. Na ile my jesteśmy w stanie odczytać, że to jest propozycja, na ile otworzymy swoje serce, na tyle będzie po prostu plon i owoc obfity, mniej lub bardziej. Wszystko od nas zależy. Dostajemy ziarno, my jesteśmy glebą, to jest propozycja, albo my to przyjmiemy i będzie wzrost, albo nie będzie. Amen. Jeżeli oczywista to rzecz, jeżeli naturalna to rzecz, weź to, co się tu daje, imię słońca, jego końca.
W czasie festiwalowej mszy zebrano prawie 3000 zł na półkolonie dla dzieci zorganizowane przez franciszkanów na Ukrainie. Po nabożeństwie w ruinach Kościoła Świętego Ducha rozmawiano także o uzależnieniach młodych ludzi od sieci i gier komputerowych. Gościem spotkania był terapeuta Krzysztof Piersa, autor książek Komputerowy Ćpun oraz Złota rybka w szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfonu i internetu. Na co dzień wykonują różne zawody, ale łączy ich pasja do śpiewania na chwałę Boga. Członkowie zespołu muzycznego Holy Groove prowadzą wielbienia w różnych poznańskich parafiach. Z dyrygentką zespołu rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Bo groove to jest taki rytm, takie bujanie, więc to jest takie święte bujanie, święte rytmy. Sylwiana Szabie, dyrygent zespołu Holy Groove. Chodzi nam o to, że ta misja, którą wykonujemy w kościele, jest uświęcona, to znaczy, że jest to nasz sposób na ewangelizację przez dobrą muzę, czyli właśnie przez ten dobry rytm, przez to bujanie, I to jest takie opowiadanie o Panu Bogu w sposób troszkę bardziej rozrywkowy, może troszkę bardziej dostępny i my jakby zapraszamy i tworzymy taką przestrzeń, w której po prostu ja przynajmniej marzę, żeby tak było i bardzo się staramy, żeby ludzie, którzy przychodzą na nasze wielbienie, mieli poczucie, że to jest przestrzeń, w której oni mogą swobodnie wychwalać Boga, także ruchem, także tym, że pośpiewają razem z nami, że poklaszczą. My mamy takie założenie w zespole, że my generalnie jesteśmy jakby posłani do poznania, że tak powiem. Oczywiście czasami poza poznaniem też zdarza nam się grywać, ale bardzo rzadko. I my nigdy nie gramy w ciągu roku, przynajmniej bardzo się staramy nie grać dwa razy w tym samym miejscu. My po prostu jesteśmy zapraszani do różnych miejsc w Poznaniu. W tym roku to była osiedle Sobieskiego, to był Górczyn, to byli Dominikanie, Winiary. One wyglądają w ten sposób, że my najpierw się wspólnie modlimy. Jeśli jest z nami kapłan, a staramy się zawsze, żeby był, to ten kapłan zaczyna najczęściej to wielbienie, w jakiś sposób robi wprowadzenie i później my gramy powiedzmy 10-11 utworów, które przeplatamy Słowem Bożym, albo jakimś świadectwem, albo jakąś wspólną modlitwą. To już zależy od tego, bo my też prosimy członków zespołu. Jeśli ktoś czuje, że chciałby coś, czymś się podzielić, poprowadzić jakąś modlitwę, to żeby po prostu powiedział, przed którym numerem. I najczęściej właśnie tak jest, że ci ludzie się tak zbierają i mówią, o ja to chętnie powiem coś przed tym, ja to powiem przed tym. I z tego się robi taki scenariusz dosyć spójnego wielbienia. Na koniec wielbienia najczęściej jest błogosławieństwo i się rozchodzimy.
Powiedzmy może, czym jest Holy Groove, kto wchodzi w skład i do kogo jest skierowane to przesłanie, które głosicie?
Holy Groove to jest zespół gospelowy. W tym momencie to jest 6 muzyków. 80% to są osoby po Akademii Muzycznej, czyli tacy zawodowi muzycy, plus 18 osób zespołu wokalnego. Wszyscy jesteśmy katolikami, więc gdzieś tam tu się obraca nasze zainteresowania, takie religijne. I tą muzykę kierujemy i właśnie do tej pory myśleliśmy o sobie, że kierujemy ją do młodych ludzi, szkoły średnie, studenci, ale coraz częściej naszymi odbiorcami są też młodzi dorośli albo w ogóle jakby osoby też starsze, więc ostatnio, szczególnie w tym roku, można zauważyć, że na naszych wielbieniach jest taki przekrój ludzi od po prostu 5-latków, które biegają między krzesłami, po babcie, po dziadków, przez wszystkie właściwie grupy wiekowe, więc chyba mamy to szczęście, że po prostu przychodzą ludzie, którzy chcą być blisko Boga poprzez fajną muzę.
A czy cały czas mogą nowi członkowie dołączać do Was, czy są mać prowadzić jakąś rekrutację?
To znaczy my mamy takie założenie, że rekrutację mamy tylko wtedy, kiedy z zespołu ktoś odejdzie, bo na przykład jakaś tam życiowa sytuacja sprawi, że już ktoś nie może w nim być i wtedy na to miejsce szukamy po prostu osoby. Jesteśmy w takim składzie, który już się zna, rozumie i staramy się traktować siebie nawzajem jako taką rodzinę, więc nie poszerzamy tego składu. To też jest dla nas ważne z tego powodu, że my staramy się razem wzrastać. I wiadomo, że jakby ktoś nowy nam nie przeszkadza we wzrastaniu, ale na przykład w tym roku mieliśmy taką sytuację, że przez różne przeprowadzki i różne sytuacje życiowe odeszło od nas kilka osób i na ich miejsce zrobiliśmy nabór. Przyszła do nas 6 nowych osób i to jest naprawdę duże wyzwanie, duże błogosławieństwo też i szczęście, że ich mamy, bo to są super wokaliści i super ludzie, ale to jest duże wyzwanie, żeby w zespół, który ze sobą funkcjonuje od wielu lat, włączyć nowe osoby i żeby one się od razu też tam czuły dobrze i czuły na miejscu. Na początku były w ogóle takie historie, że nie, ja stanę w drugim rzędzie, ja znam swoje miejsce, bla, bla, bla. Dużo mi osobiście jako dyrygentowi zajęło to przekonanie, że słuchajcie, u nas nie ma drugich rzędów, nie ma takiego czegoś jak swoje miejsce. My tu jesteśmy po prostu razem, więc twoje miejsce to jest Holy Groove, a reszta to jakby po prostu masz jakąś coś do powiedzenia, chcesz coś zrobić, to po prostu rób. Więc nie mamy przesłuchań, chyba że naprawdę jest taka potrzeba, że nie mamy balansu w głosach, bo mamy w tej chwili 6 sopranów, 6 altów i 4 tenory i tak się tego trzymamy, więc na razie nie.
A jak jest mowa o wzrastaniu, Czy macie jakąś formację, czy jakąś opiekę duszpasterską?
Przez pierwsze pół roku mieliśmy nasze próby tam, gdzie spotykaliśmy się od wielu lat, czyli przy duszpasterstwie akademickim na Winiarach w Poznaniu i tam opiekował się nami ksiądz Jan Cieślak. A w tej chwili przenieśliśmy się z takich względów trochę organizacyjnych do Dominikanów. I teraz nami opiekuje się ojciec Paweł Pawlikowski, więc zawsze staramy się, żeby był obok nas kapłan, który też się z nami modli, który też no tak trochę służy taką duszpasterską pomocą. Ale chyba taką główną formacją, jeśli chodzi o zespół, to my się po prostu wspólnie modlimy. Po każdej próbie, przed każdym wielbieniem. Mamy taki czas, w którym się modlimy i mamy taki specyficzny sposób modlitwy, bo to jest, my po prostu stajemy w ciszy i ten, kto czuje, że chciałby się pomodlić, chciałby coś Panu Bogu powiedzieć, to mówi i my go obejmujemy tą wspólną modlitwą i to jest coś, co mnie zawsze porusza, bo to nie są takie rzeczy błahe. W sensie ludzie się tam dzielą rzeczywiście swoimi przeżyciami, trudnościami, rzeczami, z którymi się mierzą. I my dzięki temu możemy jakby uczestniczyć w tym ich życiu. Oni wiedzą, że jakby te ich sekrety są bezpieczne, ale też wiedzą, że jeśli ktoś może udzielić im jakiejś pomocy, to chętnie to zrobi, że możemy na siebie liczyć. Wszyscy przychodzą i opowiadają o różnych chorobach, o trudnościach w pracy, o trudnościach w małżeństwie, w domu. No to są takie bardzo, bardzo takie intymne momenty, które nas też bardzo jednoczą.
Można powiedzieć, że to śpiewanie i ta wspólna modlitwa przekłada się na życie codzienne?
Bardzo bym chciała, żeby tak było. W moim przypadku bardzo tak jest. To znaczy, ja zwykłam mówić, że czasami jak przychodzę w poniedziałki po próbach do domu i już sama chcę tak się wieczorem pomodlić, to już mam takie, ale przecież ja już wszystko jakby powiedziałam temu Panu Bogu na tych próbach. Ale też to, że ja staram się bardzo zwracać uwagę na tekst, czyli na te teksty, które śpiewamy i żebyśmy my je tak głęboko rozumieli i też rozumieli, o co nam chodzi, dlaczego akurat ten utwór śpiewamy w danym momencie. I często tak jest, że właśnie, szczególnie ostatnio, ja mam taki dosyć trudniejszy czas psychicznie, różne tam rzeczy takie zdrowotne, się gdzieś tam problemy pojawiły u mnie. Śpiewaliśmy taki utwór Błogosławieństwo, gdzie tam jest takie słowa: niech Pan Cię strzeże i błogosławi, niech rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. I to mnie tak jakoś podnosiło za każdym razem, w sensie tak we mnie rezonował ten utwór, nawet kiedy na próbach tam go ćwiczyliśmy i wiadomo, że jak ćwiczymy, to nie wszystko jest idealnie i nie zawsze się da skupić, to dla mnie jakby było takie naprawdę duże umocnienie. I często do mnie dociera, że na przykład właśnie ktoś się dzieli z nami, że aj, przyszłam na próbę i po prostu to, że robiliśmy ten numer, to mi tak to pomogło poukładać sobie w głowie różne rzeczy. No to jest takie obcowanie trochę ze Słowem Bożym jednak, a to jest coś, co też bardzo umacnia.
O małych, a zarazem wielkich rzeczach, takich jak ziarnko gorczycy. Już teraz w rozważaniach dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże, kochani. Od czasu do czasu odwiedzam moją siostrę, która mieszka w Szwajcarii. I prawie zawsze, kiedy tam jestem, jedziemy razem na przejażdżkę w Alpy. Są to Alpy Glareńskie. Taki przejazd drogą przez góry, zwany Klausenpass. I tam po drodze jest taka piękna dolina. W tej dolinie są ogromne, takie majestatyczne szczyty. Są też pastwiska pełne krów z słynnymi dzwoniącymi dzwoneczkami. Jest piękny mały kościółek, sklepik z produktami mlecznymi wyrabianymi na miejscu. Jest zawsze zimny, nawet latem, strumień z krystalicznie czystą wodą, który pięknie szumi. Można powiedzieć, że z każdej strony otacza nas tam piękno. I całości dopełniają kwiaty na łące. Wielobarwne, latające w nich też kolorowe motyle. Tak małe wobec majestatu tych gór, a jednocześnie nie mniej piękne w swoich unikalnych barwach. Jest w tym obrazie jakaś niewyrażalna, ale też dostrzegalna wyraźnie harmonia, porządek. Coś, co napełnia kogoś, kto tam przebywa, pokojem. Chciałbym, żeby właśnie ten obraz był taką, może nie do końca oczywistą, ale jednak ilustracją do dzisiejszego słowa. Szczególnie chodzi mi o ten kontrast pomiędzy potęgą gór a delikatnością tych kwiatów i motyli, bo dostrzegam podobny kontrast w przeznaczonych na dzisiaj czytaniach. A czytamy tam o Bogu, który jest potężny, wszechwładny, pełen majestatu, a jednocześnie jest tym, który rządzi łagodnie i z wielką oględnością. Jest dobry i łaskawy, cierpliwy, nieskory do gniewu. Te z pozoru kontrastowe, a nawet wydawać by się mogło niektórym sprzeczne cechy, w Bogu stanowią właśnie jakąś doskonałą równowagę i harmonię. I wydaje mi się, że takie też jest Jego Królestwo, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, które jest przyrównane do kilku takich obrazów, jak właśnie małe ziarnko gorczycy, ale które rośnie z kolei w potężny krzew. Jest równie niepozorne jak niewielka ilość zaczynu, którą dodaje się do mąki i która zakwasza całe ciasto. Także ono wychodzi właśnie takie, jak ma być. I takie jest Jego Królestwo, Królestwo Boga, podobne do Niego samego, obrazujące w jakiś tajemniczy sposób to, jak On działa. Z jednej strony z dużą łagodnością i delikatnością, a z drugiej strony z mocą, bo jest Bogiem Wszechmocnym. I te cechy Boga pokazuje nam też pierwsza z trzech dzisiejszych przypowieści, która mówi o chwaście na polu pszenicy. Bóg czeka aż do żniwa. Bóg nie każe nic wycinać, dopóki nie przyjdzie czas żniw, który obrazuje czas sądu ostatecznego. Ta przypowieść nam mówi, że Bóg chce dać szansę każdemu człowiekowi, aby miał okazję do nawrócenia, do pokuty, do zmiany swojego życia, do takiego w pełni wolnego powiedzenia Panu Bogu tak. Tak, chcę, żebyś przyszedł do mnie z całą swoją delikatnością i mocą. I dzisiejsze słowo jest niezwykle bogate i spróbujemy jeszcze po tej krótkiej przerwie muzycznej spojrzeć głębiej. Co tam jeszcze się kryje? Zapraszam serdecznie.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat.
Powiedz mi, kiedy świat jest taki zły, zaufaj Panu już dziś.
Jednym z pytań, jakie może nam się nasunąć podczas lektury dzisiejszego słowa, to jest kwestia Królestwa Bożego. Czym ono właściwie jest? Co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi o Królestwie Bożym? I nam się Królestwo tak czysto po ludzku kojarzy, pewnie bardziej politycznie, może czasem geograficznie. Że jest to jakieś terytorium, które ma jakiegoś króla, które ma określony ustrój polityczny zwany monarchią. No ale kiedy sam Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym, to mówi, że ono nie jest z tego świata. Że to królestwo jest jakiegoś rodzaju tajemnicą. Że jak powie Pan Jezus, są to rzeczy ukryte od założenia świata i o których On opowiada. Ale jest to trudne do wyrażenia, dlatego właśnie potrzeba przypowieści, które w jakimś sensie tę niewyrażalną rzeczywistość mają nam przybliżyć. I w Królestwie Bożym spotyka się potęga Boga z kruchością naszej ludzkiej natury. Ma ono zatem charakter bardziej osobowy niż terytorialny. Jednocześnie jest tajemnicze, bo wydarza się w naszej relacji z Bogiem, która jest tajemnicą, bo to jest relacja, spotkanie z tajemnicą, ale wydaje mi się, że też każda nasza ludzka nawet relacja w jakimś sensie jest dla nas samych tajemnicą, czymś, co nie jest w całości odkryte. I kiedy Królestwo Boże zaczyna w nas rosnąć, to znaczy, kiedy zgodzimy się na to, kiedy właśnie zaczyna wzrastać w nas Boża miłość, wzmacnia się nasza więź z Nim samym. A to przede wszystkim objawia się na wiele różnych sposobów, ale wydaje mi się, że przede wszystkim w tym, że w naszym życiu pojawiają się dobre owoce, dobre uczynki, że jest coraz więcej dobra, że z tych naszych rąk wychodzi coraz więcej takich uczynków miłości, dobra, życzliwości dla drugiego człowieka, więcej też oczywiście cierpliwości, jej każdy z nas bardzo wiele potrzebuje. Mówię przede wszystkim do siebie, bo mam często z nią problem. I tak jak z każdą relacją, także i ta z Bogiem polega na wzajemności. W takim też sensie, że Bóg nigdy nie używa swej potęgi, aby nas do czegokolwiek przymuszać czy zwodzić. Warto dodać, że przecież mógłby, ale właśnie tego nie robi, bo Bóg jest też delikatny. Że chce być świadomie w wolności przyjęty, chce być przyzywany, chce być zapraszany. Nie chce niczego w nas siłą zmieniać i naruszać. Raczej woli poczekać na każdego, aż dojrzeje do właściwej decyzji, o decyzji na powierzenie się Jemu. I to delikatne działanie Boga, jak i to, w jaki sposób Jego Królestwo ma wzrastać, czyli przede wszystkim przez co ono się rodzi i wzrasta, jak powie święty Paweł, przez głupstwo głoszenia Ewangelii, że gdzieś my wzajemnie przekazujemy sobie to Królestwo, opowiadając sobie o Bogu, głosząc dobrą nowinę. I to głoszenie ma otwierać człowieka na dar wiary. Usłyszę jakieś słowo i przyjmuję je na wiarę. Ta wiara zapoczątkowuje, a następnie wspomaga ten wzrost Królestwa. Ona jest nieustannie potrzebna. I kiedy czasem sobie myślę, że to są tak właściwie słabe po ludzku środki, jakie Bóg wybiera, że to jest takie, chciałoby się powiedzieć, kruche i niepewne, ale Bóg takie środki umiłował. Takie właśnie jak małe ziarnko gorczycy i niewielka ilość zaczynu w cieście. I kiedy o tym myślę dłużej, to mam taką odpowiedź, że może dlatego, że chciał ocalić naszą małość i kruchość. Właśnie nie niszczyć jej, ale wejść w nią z całą delikatnością. Może dlatego, że te środki są według niego najlepsze i najwłaściwsze i najskuteczniejsze. I pewnie znalazłoby się wiele innych takich obrazów, które mówią o takiej z jednej strony delikatności Pana Boga, niepozorności tego królestwa, jednocześnie jakiejś wielkości. Mi przychodzi do głowy taki obraz małego dziecka, które jednym spojrzeniem, uśmiechem w oczy rodzica, mamy, taty, czy w moim przypadku akurat wujka, potrafi potężnie zadziałać na to serce, z dużą taką miłością, wzruszeniem. Każdy może odnaleźć w sobie jakieś takie obrazy, co jest małego, a jednocześnie potężnego w naszym życiu. Czasem są to takie zwykłe, małe wydarzenia, które składają się na wielką miłość naszego życia. Myślę, że to dzisiejsze słowo to jest wezwanie do każdego z nas. Otwórz się na nadzieję Królestwa Bożego, otwórz się na ten pokój, na tę radość. Otwórz się przede wszystkim na tego, który czeka na twoje wolne, świadome tak. Może już kolejne w życiu, a może codziennie trzeba powtarzać to tak, Panie Boże. Bądź wola Twoja. Tak, bądź obecny w moim życiu. Niech rośnie we mnie Twoje królestwo, Twoja miłość, Twój pokój. To wszystko, co jest dobre, niech we mnie rośnie. I tego Wam z całego serca życzę. Dobrej niedzieli, szczęść Boże.
Z ojcem Dawidem usłyszymy się ponownie za 2 tygodnie. A kolejne Między Niebem a Ziemią już w następną niedzielę. Jak zawsze, kilka minut po godzinie 12:00. Dziś za uwagę dziękuję już Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.